Witamy w czwartkowym forum SGH, wspólnej inicjatywie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, forum ekonomicznego, realizowanej przy współudziale Dziennika Gazety Prawnej. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat wyzwań gospodarczych, jakie stoją przed Polską w tej nowej, powyborczej rzeczywistości. Udział w dyskusji wezmą panowie profesorowie, pan profesor Jerzy Hausner i pan profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Panowie, jesteśmy po wyborach, ciągle oczekujemy na sformowanie nowego gabinetu. W jakiej kondycji znajduje się polska gospodarka? Tylko tygodnie dzielą nas od końca tego roku. Popatrzmy troszeczkę w przód, w jakiej kondycji taż gospodarka wejdzie w 2024 rok.
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, ponieważ musimy zrobić bilans naszej sytuacji gospodarczej. Na pewno możemy powiedzieć, że działamy cały czas w turbulentnej sytuacji i to nie ma co przekonywać, że bardzo ważna jest stabilizacja i bardzo ważne jest to, o czym był tegoroczny raport sporządzony między innymi przez pana profesora na temat wiarygodności polskiej gospodarki. No niestety z tego raportu wynikają pewne postulaty, co należy zrobić, żeby podnieść, zwiększyć tą wiarygodność na świecie i w Europie. Bo jeżeli mówimy o rozwoju gospodarczym, a nie o stagnacji, to jednak musimy ten wizerunek naszej gospodarki w oczach świata, w oczach Europy zmienić.
Mało jest ludzi, którzy tak dobrze znają stan polskiej gospodarki. Pamiętam naszą niedawną rozmowę, panie profesorze. Tegoroczny indeks wiarygodności ekonomicznej Polski zawiera również rekomendacje, bardzo wyraźne. Zacznijmy od pańskiej oceny kondycji polskiej gospodarki z takim przejściem właśnie w kierunku tego, co dla pana profesora było tak ważne, by wskazać też drogę, jaką powinniśmy podążać, by uzdrowić to, co jest.
Ja w opisie sytuacji lubię posługiwać się takim pojęciem syndrom, bo przez pojęcie syndrom staram się ująć te najważniejsze zjawiska, problemy. I mam wrażenie, że obecny syndrom składa się z trzech kluczowych elementów. Tendencji stagnacyjnej, no czego przejawem jest zerowa dynamika wzrostu gospodarczego w tym roku, bo to, czy będzie 0,4 czy 0,5, nie ma żadnego znaczenia w stosunku do tego, że dwa lata temu mieliśmy 8-procentowe tempo wzrostu gospodarczego. Drugim elementem tego syndromu jest narastająca nierównowaga w finansach publicznych. W dodatku finanse publiczne pozostają dla ekonomistów, analityków nieczytelne, a trzecim jest ciągle wysoka inflacja. Więc ja uważam, że trzeba na te zjawiska spojrzeć razem, dlatego że jeśli będziemy jakiś jeden z elementów tego syndromu bagatelizować, to nie znaczy, że pozorne powodzenie albo krótkookresowe powodzenie w innym elemencie będzie miało długofalowe znaczenie. Przykładowo, możemy sobie wyobrazić pobudzenie wzrostu gospodarczego przez wzrost wydatków, co zresztą się dzieje, i wzrost konsumpcji związanej ze wzrostem wydatków i dochodów. Ale to nie da trwałego i wysokiego wzrostu gospodarczego w dłuższym okresie czasu, a niewątpliwie pobudzi inflację i niewątpliwie pogłębi nierównowagę w finansach publicznych. Dlatego ten syndrom ma tutaj takie znaczenie.
Jakie zadania stoją przed nowym staną, przed nowym premierem, nowym ministrem finansów, gdy już zabiorą się za uzdrawianie niekoniecznie dobrej sytuacji? Panie rektorze.
Pierwsze podstawowe zadanie, o którym ja cały czas mówię od 2 lat, a mianowicie pozyskanie środków z Unii Europejskiej, z planu odbudowy, z Krajowego Planu Odbudowy, bo bez tych środków sobie nasza gospodarka nie poradzi, bo przecież te środki mają być przeznaczone na stabilizację, na rozwój, na zieloną energię, na transformację. Więc to, o czym mówimy. Więc to powinno być pierwsze podstawowe zadanie, żeby jak najszybciej pozyskać te środki z Unii Europejskiej. Drugie podstawowe zadanie, a mianowicie jeżeli chodzi o przepisy prawne dotyczące stabilizacji działania firm. No, jeżeli chcemy, żeby firmy się rozwijały, to muszą mieć stabilne przepisy prawne. Bez tych stabilnych przepisów prawnych nie ma możliwości rozwojowych firm. Druga rzecz, rozwój inwestycji. Bardzo dobrze, że rośnie konsumpcja, ale siłą napędową gospodarki są inwestycje, a nie konsumpcja. Dlatego też rozbudzenie tych inwestycji na pewno by było taką siłą napędową naszej gospodarki. No i to, co pan profesor mówił słusznie, walka z inflacją. Dalej mamy problem z inflacją. No i trzecie wyzwanie, czy czwarte, to jest wyzwanie odnośnie rynku pracy. Nie ma rąk do pracy. My musimy otworzyć rynek pracy, bo jeżeli nie otworzymy rynku pracy, to nie będzie miał kto pracować.
Panie profesorze, niektóre problemy są endemiczne. One są zresztą państwo w tym swoim, w tym tegorocznym indeksie rozszerzyli perspektywę o kraje Grupy Wyszehradzkiej, co pokazuje, że niektóre rzeczy są jakby immanentnie związane z sytuacją w regionie, czy społeczną, czy demograficzną, czy gospodarczą i tak dalej. Niemniej wrócę do tego pytania, jak pan profesor widzi te zadania dla szefa rządu, dla ministra finansów, dla tych wszystkich, którzy no, odpowiadają za te ważne elementy.
Jeszcze wrócę do tego porównania krajów Grupy Wyszehradzkiej. Więc po pierwsze trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia globalnych rynków finansowych, to jesteśmy w grupie rówieśniczej, w grupie powiedzmy terytorialnej, geograficznej. W tym sensie negatywny sentyment, który dotyczy całego regionu, oznacza w istocie rzeczy wzrost ryzyka i premii za ryzyko, które rynki finansowe chcą uzyskać. No, pożyczając pieniądze czy działając w tym obszarze. Ale to nie oznacza, że wszyscy kierują się takim sentymentem ogólnym. No jednak poszczególne kraje są różnicowane. No, najlepszym dowodem to, że polski złoty się umacnia w sytuacji, gdy nie ma takiego umocnienia. Obecnie się umacnia. I oczywiście tutaj zadziałały takie specyficzne czynniki, jak zapowiedź, że Polska otrzyma środki z KPO. No i nawet nie konkretny polityczny wynik wyborów, ale to, że ta przewaga oznacza, że perspektywa politycznej stabilizacji jest wysoka. Pan rektor wymienił te zasadnicze działania, które należy podjąć. Oczywiście za każdym z tych zasygnalizowanych działań też trzeba widzieć jakiś plan, bo to nie chodzi o to tylko, żeby pozyskać pieniądze i wpompować do gospodarki, tylko pomyśleć, w jaki sposób mają one pomóc rozwiązywać strategiczne problemy. Ale ja bym powiedział, że jest także wiele takich problemów no, pozornie szczegółowych, a w istocie rzeczy strukturalnych. One nie są jakby problemami pierwszego planu, pierwszego okresu. No weźmy sobie taki problem, jak to, czy mamy sfinansować restrukturyzację, modernizację polskiej gospodarki, w tym rozwiązywać problemy Zielonego Ładu, transformacji energetycznej. No, potrzebny jest ogromny kapitał. Nawet dyskutując o takich sprawach jak energia jądrowa, tak? Pytanie, skąd ten kapitał ma pochodzić? Tak? I odpowiedź jest jasna, że ten kapitał musi pochodzić w dużym stopniu z polskiego systemu bankowego. A jeśli w tym ten systemie zdolność kredytowa jest na poziomie 50% PKB, gdy w krajach wysoko rozwiniętych ona wynosi 3 razy tyle, to jest pytanie, czy nasz system bankowy funkcjonujący tak, jak funkcjonuje i bardzo zorientowany na obsługę państwa i długu państwowego, co przynosi dobre wyniki finansowe, tak? Przynosi zadowalające zyski. Czy to jest coś, czego nie powinniśmy starać się zmienić, aby banki po prostu rzeczywiście funkcjonowały wzmożonej akcji kredytowej na rzecz zmian w strukturalnej gospodarce. I takich problemów jest przynajmniej kilkanaście, które trzeba widzieć jako problemy strategii gospodarczej, a nie tylko takiego szybkiego działania.
Czy jest szansa, panowie profesorowie, że Polska wróci na ścieżkę wzrostu? Czy panowie widzą takie światło w tunelu? Bo po dzisiejszym prezentacji indeksu wiarygodności ekonomicznej, no w tych 8 obszarach no odnotowaliśmy naprawdę drastyczne spadki, przynajmniej w niektórych. Gdy chodzi na przykład o sferę finansów publicznych, tam jest ogromnie dużo do zrobienia. Ale czy na ścieżkę wzrostu będzie można wrócić i to, co tak jest drogie panu profesorowi Hausnerowi, energia społeczna wokół tego dzieła powracania na ścieżkę wzrostu będzie mogła być wyzwolona? Czy społeczeństwo zobaczy tę nową dynamikę? Czy biznes ją zobaczy?
Znaczy, myślę tak, że powrót na ścieżkę wzrostu oczywiście jest możliwy i na pewno to zostanie dokonane. Natomiast trzeba wykorzystać tą energię społeczną, która teraz się pojawiła. Ponieważ duże zaufanie, o którym mówiliśmy tyle na kongresie, inicjatywa osób, społeczeństwa, zaangażowanie chociażby, no 74% osób brało udział w wyborach. Nigdy tego nie było. Nawet w roku 89 i przełomowym roku. I tego nie można zmarnować. Nie można zmarnować tej energii społecznej, o której tyle było mowa i słusznie, o której mówiliśmy na kongresie.
Tak, to jest bardzo ważny element, czyli ta energia społeczna, a ja bym wracając do wzrostu gospodarczego, ponieważ zależność pomiędzy wzrostem gospodarczym a aktywnością obywateli, wyzwalaniem energii społecznej jest oczywista, natomiast to działa w dłuższym okresie czasu, zagospodarowywanie tej energii, mobilizowanie tej energii. Problemem natomiast staje się to, nie to, czy my będziemy mieli wyższy wzrost gospodarczy w roku następnym niż w tym roku, bo tak będzie. Trochę koniunkturalnie, z automatu. Pytanie, jaki poziom wzrostu by nas zadowalał i odpowiedź jest taka, to musi być wzrost odpowiadający potencjałowi gospodarczemu. Więc my potrzebujemy wzrostu rzędu 3%. I drugie, z czego pochodzi ten wzrost? Pierwsze pytanie brzmi, czy nadal wzrost mamy finansować długiem? A w związku z tym on napotka na swoją granicę wkrótce, czy mamy finansować wyłącznie wzrostem konsumpcji, czy powinniśmy finansować czymś, co jest najbardziej potrzebne i o czym trzeba powiedzieć wprost, wzrostem produktywności, czyli skoncentrować się na inwestycjach przedsiębiorstw, które mają służyć wzrostowi produktywności, tym bardziej, że nie mamy rezerwowych zasobów pracy. I poziom wzrostu, stabilność tego wzrostu to jedno, ale bardzo ważne są czynniki wzrostu. My w tej fazie naszego rozwoju potrzebujemy wzrostu bazującego na wzroście produktywności.
W czasach braku zaufania do nauki, podważania jej ustaleń, w czasach fake newsów, konieczne jest zapewne odbudowanie zaufania do ekspertów. Czy panowie, panie rektorze, pańska uczelnia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie angażuje się bardzo we współpracę z otoczeniem, wnosi ogromnie dużo. Pan, panie profesorze, pan również wie i jakby zna tę sprawę z dwóch perspektyw, rządowej i eksperckiej. Czy wierzą w panowie to, czy eksperci znający się na gospodarce, biznesie, zarządzaniu mogą dziś, choćby przez takie raporty, jakie produkuje SGH, czy ten indeks wiarygodności ekonomicznej, czy indeks zdrowych miast, czy wszelkie inne inicjatywy, czy jesteśmy w jakiś sposób poprzez tę wiedzę wpłynąć na korzystny obrót spraw gospodarczych w Polsce? Słowem, czy eksperci od gospodarki odzyskają to konieczne zaufanie i są w stanie, czy głos Akademii będzie wysłuchany, inaczej pytając?
Panie redaktorze, to nie do nas pytanie. To jest pytanie do polityków. Eksperci są bardzo dobrzy. Tu pan profesor wokół siebie gromadzi, ma taką zdolność, której pozytywnie zazdroszczę, gromadzenia najlepszych ekspertów. Tylko umiejętność słuchania. Ja myślę, że nowy rząd będzie umiał słuchać tych ekspertów, będzie umiał prowadzić dialog i będzie umiał wykorzystywać tych ekspertów i formułować odpowiednie wnioski. Eksperci są do usług rządu, tak jak byli do tej pory. Najważniejsze jest to, żeby politycy, żeby rząd chciał korzystać z tych ekspertów.
Krajobraz po populizmie, panie rektorze, jest krajobrazem dość smutnym i wydaje mi się, że będzie bardzo trudno jakby mieć taki powrót do rozwiązań, które są najbardziej wskazane. Jak pan to ocenia, panie profesorze? Słyszymy, że pewne rzeczy się utrzymają, choć wiemy, że gospodarcze, może to nie będzie wszystko efektywne.
Znaczy, my musimy zostawić tę sprawę do oceny za jakiś czas. No najpierw niech ten rząd powstanie, niech ci ministrowie przedstawią swoje plany, poznajmy exposé premiera, nowego premiera. Wtedy będziemy łatwiej się mogli wypowiedzieć, co nie znaczy, że mamy czekać. Bo nasza rola polega na tym, że po pierwsze my musimy dostarczać ekspertyzę, która może być adresowana do różnych podmiotów, tak? Bo nie rezygnujmy z tego, że my powinniśmy być także ekspertami dostarczającymi wiedzy, know-how biznesowi. Ale powinniśmy być także ekspertami obywatelami i na uczelniach, także na SGH i na wszystkich innych publicznych uczelniach w szczególności ciąży ten obowiązek dostarczania wiedzy. W związku z tym starajmy się, żeby nasze opracowania, nasze analizy, nasze ekspertyzy były nie tylko starannie przygotowane, ale też żebyśmy potrafili je wypromować. Ale jest druga sprawa. My nie możemy rezygnować z rozmowy z obywatelami. Czyli naszym obowiązkiem jest także występowanie publiczne, bycie rzecznikiem pewnych rozwiązań i pewnych stanowisk. I tu nie chodzi tylko o występowanie indywidualne, o popisy, nazwijmy, poszczególnych profesorów. To chodzi o to, żeby akademia jako całość, kluczowych dla Polski, kluczowych dla naszego państwa sprawach, po prostu zajmowała głos. Nie bała się tego głosu wydobyć. To nie muszą być żadne analizy i ekspertyzy. To może być stanowisko. I mnie się wydaje, że to jest bardzo ważne i tego głosu akademii czasami brakowało. A trzecią sprawą jest to, że chcąc robić to jedno i drugie, my musimy zadbać o naszą autonomię uczelnianą, w tym prawo do prowadzenia badań bez dyktatu i bez warunków, jakie są nam dzisiaj stawiane, i prawo do uzyskiwania finansowania, które pozwala wypełniać naszą rolę. I o to się trzeba upominać.
To, co wynika z naszego raportu pięciu szkół publicznych ekonomicznych, a mianowicie raportu Nauka o produkt krajowy brutto. No niestety nauka jest niedofinansowana. I póki nauka nie będzie dofinansowana w odpowiedni sposób, no to też nasze możliwości prowadzenia badań są znacznie ograniczone.
Wskaźnik wiarygodności ekonomicznej dzisiaj, gdy był omawiany, wskazał wyraźnie, że jeśli chodzi o udział finansowania edukacji w PKB, edukacji, ja już nie mówię o nauce czy badaniach, zmalał w porównaniu do poprzednich lat, co rzeczywiście na tle krajów regionu, bo to właśnie bardzo dobrze to pokazało, choć byliśmy w lepszej sytuacji. To jest taki przykład, że potwierdzający to, o czym panowie profesorowie mówią, ale chciałbym zakończyć tę rundę naszych pytań czymś bardziej optymistycznym mimo wszystko, żeby nie zaciemnić tego obrazu. Czy Polska jest ciągle dobrym miejscem do lokowania tu kapitału, inwestycji? Czy mamy jeszcze te plusy atrakcyjności, które panowie jako ludzie badający gospodarkę widzą? I proszę o takie krótkie jakby wskazanie ich, bo myślę, że w tej rozmowie to chyba też dobrze podsumuje, czy wskaże ten punkt startu, o którym rozmawiamy w tym studiu.
Czyli wracamy znowu do początku naszej dyskusji. Żeby ściągnąć kapitał, bo oczywiście mamy wiele plusów lokalizacyjnych i nie tylko, ale żeby ściągnąć zagraniczny kapitał, to my musimy pokazać, że jesteśmy krajem wiarygodnym, że nasza gospodarka jest wiarygodna, że jest stabilizacja przepisów prawnych, że są podstawowe zasady, które obowiązują. A więc jeżeli to chociażby praworządność, więc jeżeli to zostanie spełnione, to na pewno kapitał będzie inwestował w naszą gospodarkę.
Ja usłyszałem od jednego z gości kongresu, który kieruje polską częścią globalnej, potężnej firmy, jednej z najbardziej rozpoznawalnych, że jeszcze 2 lata temu, czyli już nawet po pandemii, kierownictwo, zarząd tej firmy globalny pytał, co mamy jeszcze w Polsce inwestować. Parę miesięcy temu, powiedzmy rok temu, to pytanie się zmieniło. Czy jeszcze mamy w Polsce inwestować? A w ostatnim okresie pytanie, które otrzymywał ten prezes, brzmiało, czy nie powinniśmy już rezygnować z inwestycji w Polsce? Więc ja mam wrażenie, że te inwestycje nie zamarły. Można dać wiele przykładów firm zagranicznych, które mimo tych wszystkich słabości, o których mówimy, one ciągle do Polski przychodziły. One się wstrzymały oddech. W związku z tym my musimy je upewnić, że Polska jest dobrym miejscem, w którym można inwestować, że po pierwsze są duże potrzeby inwestycyjne, że mamy stabilny system bankowy, że jesteśmy w stanie uporać się z tymi problemami, które są ważne, że jednocześnie mamy duże ciągle zasoby pracy, że poziom edukacji w Polsce, mimo tych strat, które ponieśliśmy, jest wysoki, że obsługa administracyjna inwestorów jest na właściwym poziomie, że mamy bardzo wiele atutów, także atut naszego położenia. I co najważniejsze, bo ja bywam o to pytany, czy nasze stosunki z Unią Europejską się poprawią? Bo to są kryteria, które będą decydowały, że w ciągu krótkiego okresu czasu ten sentyment może być zupełnie inny. I z negatywnego będzie znów pozytywny. Oby.
Panu profesorowi nie wypada tego powiedzieć, ale ja myślę również, że indeks wiarygodności ekonomicznej, tak uczciwa, szerokoskalowa analiza tego elementu przez nas samych jest również budowaniem tej wiarygodności, że uczciwie staramy się zrozumieć, gdzie jesteśmy, co mamy do zrobienia. Zapraszam teraz obu panów do zadania sobie pytań wzajemnie. To jest taka tradycja forum czwartkowego. Panie rektorze, zaczniemy pewnie od pana. Proszę bardzo.
Panie profesorze, pełnił pan znakomicie różne funkcje w życiu politycznym, publicznym, w rządzie. Wyobraźmy sobie, że jest pan wicepremierem, ministrem finansów. Pierwsza decyzja pana premiera.
Pana rektora muszę rozczarować, ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, a dla usprawiedliwienia, co jest unikiem, żeby było jasne, powiem, że w momencie, kiedy proponowano mi i przyjąłem to zaproszenie, najpierw ze strony Leszka Millera, a potem ze strony Marka Belki, bo w dwóch rządach byłem wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze, za każdym razem mówiłem nie. Dla bycia ministrem finansów, chcę być ministrem gospodarki, ponieważ uważam, że gro problemów jest po stronie strukturalnej, po stronie mikro, czym pan rektor się zajmuje. A jeśli mogę panu rektorowi.
Ale to jeszcze, to nie ma tak łatwo. To jest pan wicepremierem, ministrem gospodarki. Pierwsza decyzja.
Najpierw, żeby podejmować decyzję, muszą być stworzone warunki do podejmowania decyzji. Więc pierwsza rzecz, która jest kluczowa, jaki jest układ koordynacji polityki gospodarczej, o który trzeba się upomnieć i zdolność tego wicepremiera do rzeczywiście oferowania. Po drugie, w jakim horyzoncie ma być przedstawiona strategia gospodarcza i jakich ekspertów powołać, żeby oni tę strategię przygotowali, gdy w tym czasie będą podejmowane bieżące decyzje. Też stworzenie składu zespołu, z którym się będzie współpracowało, tego grona najbliższych współpracowników. Takie decyzje, takie działania są pierwsze. One muszą być podjęte w ciągu tygodnia.
Czy ja mogę jeszcze dorzucić, bo mnie zaintrygował pan profesor bardzo, czy przyjęcie pewnych rozwiązań europejskich, wieloletnia perspektywa budżetowa, Rada budżetowa, dobra, lepsza regulacja, prawda? Rada fiskalna. Czy to byłyby te rozwiązania, które
Tak,
pan
ale
by
ich
na
się
tym
nie da
swoim.
wprowadzić. Tak, chciałbym, żeby istniała w Polsce z prawdziwego znaczenia Rada Fiskalna jako gremium, które jest nie tylko gremium doradczym dla rządu, ale jest gremium publicznym, które zajmuje stanowisko, no i informuje o tym, co oznacza, że parlament ze stanowiskiem Rady Fiskalnej musi się liczyć. Chciałbym, żeby to rozwiązanie u nas było. Chciałbym, żeby było takie rozwiązanie, które kiedyś zaproponowałem łącznie z projektem ustawy o aktuariuszu krajowym. Bo do Rady Fiskalnej powinien być dołożony taka. Nawet miałem wymarzonego aktuariusza krajowego w postaci Agnieszki Chłoń-Domińczak, prorektor SGH. Natomiast panu rektorowi chciałbym zadać pytanie. Panie rektorze, czy podejmiemy wspólny wysiłek, żeby kontynuować nasz projekt, który bardzo cenimy, czyli projekt, który polegał na tym, że przygotowywaliśmy dla administracji rządowej, dla rządu, dla ministerstw gospodarki, jakkolwiek by się zwały, krótkookresowe analizy ekonometryczne. Ja bardzo ceniłem ten projekt. Wiadomo, że został zablokowany z powodów pozamerytorycznych. Czy podejmujemy
Podejmujemy
wysiłek,
wysiłek.
żeby ten
Tak, ten
projekt
projekt.
kontynuować?
Panie profesorze, ja nawet chciałem dzisiaj to nasze spotkanie zakończyć dwoma marzeniami. I proszę mi wierzyć, to autentyczne jest, że pierwszym marzeniem, które miałem powiedzieć, żebyśmy wrócili do wspólnego projektu i przyjmując, że pan jest ministrem gospodarki, to ja bym miał pierwszą prośbę do ministra gospodarki, wicepremiera, żeby wrócił i żebyśmy dalej mogli dyskutować na to, co się dzieje w gospodarce. To był bardzo dobry projekt, bo patrzyliśmy na tą gospodarkę z punktu widzenia makro i z punktu widzenia mikro. I naprawdę no, żałuję, że w pewnym momencie ten projekt został zablokowany. Tak, będę z panem profesorem.
Czyli
Ręka w rękę.
wybieramy się do przyszłego ministra
Wspólnie,
gospodarki
wspólnie.
wspólnie, żeby został ponownie uruchomiony
Tak.
ten projekt. Dziękuję bardzo.
I drugie marzenie, proszę państwa, o tym już wielokrotnie mówię. My możemy się różnić. Możemy mieć różne poglądy. I to bardzo dobrze. Różnijmy się pięknie, ale umiejmy dyskutować, umiejmy prowadzić ten dialog i ten szacunek, którego brakuje. Naprawdę, oglądając ostatnie debaty sejmowe, jestem coraz bardziej zrozpaczony. I apeluję do nas wszystkich, specjalnie mówię do nas wszystkich, o szacunek. Szacunek dla drugiej strony. Różnijmy się, miejmy różne poglądy, ale umiejmy prowadzić dialog z uwzględnieniem argumentów drugiej strony.
Proszę Państwa, czwartkowe forum dobiega końca. Proszę mi wierzyć, że nie ma nic bardziej przyjemnego niż moderować interesującą dyskusję, która ma pewne konsekwencje w postaci wspólnych projektów, o których obaj panowie powiedzieli. Nie ma nic przyjemniejszego niż kończyć forum czwartkowe, które kończy się marzeniami i że te marzenia są nie osobistymi tylko, ale dotyczą naszego kraju, jego stanu gospodarczego, jego społeczeństwa. Bardzo dziękuję panu profesorowi Jerzemu Hausnerowi, prezesowi Fundacji GAP, naszemu wielkiemu przyjacielowi, gdy chodzi o współpracę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Dziękuję panu rektorowi Piotrowi Wachowiakowi, rektorowi SGH. Ja nazywam się Mariusz Sieski, jestem rzecznikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i bardzo państwu dziękuję za udział w tej edycji czwartkowego forum, które przygotowujemy we współdziałaniu Szkoła Główna Handlowa, Forum Ekonomiczne i Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję Państwu za uwagę.